Drodzy Państwo, 31 lipca, zatem jutro kolejna 77. już rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wracamy każdego roku i nie tylko w rocznicę wybuchu, ale przy okazji innych wydarzeń historycznych wspominamy Powstanie Warszawskie, które stało się takim jednym z bardziej sztandarowych, tak, ja mam takie wrażenie, zaraz zapytam naszego gościa, czy tak jest rzeczywiście i dlaczego ewentualnie, jeżeli tak jest. Chciałbym porozmawiać o tym, czym było Powstanie Warszawskie, dlaczego dzisiaj, po 77 latach od wybuchu, pojawiają się wątpliwości, czy są ludzie, którzy kwestionują Powstanie Warszawskie. I myślę, że ten temat też będzie dobrym wprowadzeniem dla nas, jako słuchaczy Radia Maryja, do przeżywania tej jutrzejszej, kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, no właśnie, Powstanie Warszawskie, czy to jest, no tak powiem kolokwialnie, czy prosto najpopularniejsze z polskich powstań, najczęściej o nim mówimy?
No z pewnością w ostatnich latach tak jest. Tutaj oczywiście także duża zasługa prawdziwego renesansu pamięci o Powstaniu Warszawskim, o także żyjących jeszcze powstańcach. Z pewnością wielka w tym zasługa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który jako prezydent Warszawy patronował wspaniałej inicjatywie powstania Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest taką formą instytucjonalizacji tej pamięci, gdzie, jak wiemy, miliony ludzi, nie tylko z Polski, odwiedzają tą placówkę, żeby poznawać rzeczywiście rzetelną wiedzę o Powstaniu Warszawskim. I dobrze, bo to jest nawet przy tych debatach dotyczących Powstania Warszawskiego, jego genezy, celowości czy też nie, trzeba poznawać tą historię najnowszą, żeby wiedzieć, skąd wyrastamy. I rzeczywiście ta walka, która rozpoczęła się 1 sierpnia 1944 roku, była walką o Polskę, o wolność Polski. I w tym sensie można powiedzieć, że powstańcy, patrząc w dłuższej perspektywie czasowej, tą walkę wygrali. Zresztą trzeba pamiętać, że, bo często słyszymy argument, że właściwie powstanie było bez sensu, było taką niepotrzebną krwawą ofiarą, no bo przecież miasto zostało zniszczone, tysiące ludzi zginęło, w tym wielu cywilów, wiele dóbr kultury zostało utraconych bezpowrotnie. No ale trzeba pamiętać o tym, że Warszawa tak naprawdę była skazana na śmierć już w sierpniu 1939 roku. No, warto przypomnieć, że tak zwany tajny protokół do paktu Ribbentrop-Mołotow przewidywał podział Warszawy. Granica tak zwanej strefy wpływów niemieckiej i sowieckiej miała przechodzić na linii Wisły, dokładnie rozdzielając Warszawę na część, no właśnie tą lewobrzeżną, czyli która miała przypaść Niemcom, i prawobrzeżną, czyli po stronie sowieckiej, więc nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby domyśleć się, że to oznaczało śmierć miasta jako stolicy Polski. Potem Warszawa była przecież, też trzeba o tym pamiętać, bo zapominamy, że we wrześniu 1939 roku w wyniku bestialskich bombardowań przez lotnictwo niemieckie, ona była także w dużej części zniszczona. Chyba wielu z nas ma przed oczyma widok płonącej wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. To się stało 17 września 1939 roku, jakże wymowna data. Ale przecież nie tylko Zamek Królewski ucierpiał, czy Starówka, ale wiele dzielnic Warszawy, która była, tak jak mówię, bezwzględnie bombardowana przez niemieckie Luftwaffe. I plany niemieckiego dowództwa latem 1944 roku z pewnością nie zakładały opuszczenia Warszawy, czy też tej lewobrzeżnej części Warszawy, bez walki w obliczu nacierającej armii sowieckiej. I były plany, wszystko na to wskazuje, przekształcenia miasta w twierdzę. Skoro Hitler nie wahał się przekształcać w twierdzę miast no, które były przed 1939 rokiem w granicach Rzeszy Niemieckiej, takie jak Wrocław, no to tym bardziej nie wahał się przed przekształcaniem w miasto twierdzę, czyli przeznaczone do całkowitego zniszczenia, stolicy państwa, który uważał za śmiertelnego wroga Rzeszy Niemieckiej. A więc podjęcie walk 1 sierpnia 1944 roku przez Armię Podziemną, przez Wojsko Polskie, które nazywało się tu w kraju Armią Krajową, no było właściwie nie tyle krzykiem rozpaczy, ale też pewnym takim wyrazem no, kalkulacji, no bo wiedziano także, że komuniści, którzy już wtedy instalowali swój reżim w ramach tak zwanej Polski Lubelskiej, a więc na tym pasie terytorium polskiego między Bugiem a Wisłą, opanowanym przez Sowietów, tak zwany PKWN i tak dalej, wszystko z tym związane, oni nawoływali wprost do podjęcia no, takiej nieskoordynowanej, chaotycznej walki przeciwko Niemcom w Warszawie, co by oznaczało no, stłumienie tego zrywu już w pierwszych godzinach właściwie, więc jedyną rzeczywiście w tej sytuacji, patrząc całościowo i w dłuższej perspektywie, decyzją racjonalną była decyzja, która właśnie zapadła 31 lipca 1944 roku ostatecznie o wybuchu walk powstańczych w stolicy.
Panie profesorze, wspomniał pan o tej perspektywie dłuższej, żeby tak postrzegać, bo no, słyszymy dzisiaj głosy tych chyba takich krótkodystansowców, mówiąc olimpijskim językiem. Ostatnio były prezydent Lech Wałęsa też powiedział, że to taka bijatyka była zupełnie niepotrzebna i nieprzygotowana, więc też pytanie o to, czy powstanie było przygotowane, czy w ogóle można mówić o czymś takim, że powstanie jest, nie wiem, w 100% przygotowane i dzisiaj ruszamy.
Tak, no to są te zacytowane przez ojca słowa byłego prezydenta. No to jest oczywiście, już nawet uwzględniając, nazwijmy to pewien styl retoryczny, którym on się posługuje od lat. No to jest oczywiście skandal. Ja chciałbym przytoczyć także naszym słuchaczom słowa, które znalazły się w liście pasterskim na ingres do stolic prymasowskich w Gnieźnie i Warszawie. List pasterski arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego, późniejszego kardynała, który ten list został, nosi datę 6 stycznia 1949 roku, a więc niecałe 5 lat po wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak wiemy, ksiądz Stefan Wyszyński był kapelanem oddziałów powstańczych. I nowy prymas Polski w 1949 roku pisze w tym liście tak: od chwili powstania nie mogę rozstać się z myślą, że po Warszawie chodzić trzeba z wielką czcią, z mocą i wiarą, z sercem ogniem oczyszczonym, z miłością bratnią. I dlatego swój arcypasterski ingres chcę zatrzymać w skupieniu ducha przed całopalnym stosem ofiarnym z ciał synów i córek bohaterskiej stolicy. Czyż mogę wątpić, że w oczach pańskich nie jest zmarnowana choćby jedna łza, choćby najdrobniejsza kropelka tryskająca z rozdartych serc, z kurzem krwi bratniej? Nie umiem w to wątpić. Krew wylana zobowiązuje wszystkich mieszkańców stolicy do wierności uświęconym prawom ojczyzny, do obrony jej godności narodowej, oblicza chrześcijańskiego, ducha sprawiedliwości, pokoju i wolności. W tym duchu będziemy ostrzyć myśli, wytężać wolę, hartować ramiona, by rozum, wola, serce i dłonie uświęcone Bożą miłością krzepły nam w trwały zrąb domu ojczystego. Koniec cytatu. To są słowa prymasa Wyszyńskiego, który no, obejmował stolicę arcybiskupie w Gnieźnie i w Warszawie, stolice prymasowskie, który był kapelanem oddziałów powstańczych, więc nie trzymał się z daleka. I to jest, wydaje mi się, piękne też opisanie tego najgłębszego sensu powstania warszawskiego. I także jako powstanie, jako zobowiązanie dla nas, tutaj prymas szczególnie mówił o mieszkańcach stolicy, żeby pamiętali, że chodzą po ulicach skropionych krwią tysięcy Polaków, którzy złożyli swoje życie w ofierze. I to jest, wydaje mi się, także słowo kluczowe, to słowo ofiara, które często jest, no, widać, wypychane nie tylko z przestrzeni publicznej, ale także, jak popatrzymy, często też na życie wewnątrz kościoła, słowo ofiara jakoś gdzieś zanika. Powstanie warszawskie jest też przypomnieniem tego, czym jest ofiara i że ona nie jest nadaremna w oczach Bożych. Te piękne słowa prymasa Wyszyńskiego powinny być także lekcją, którą winniśmy przypominać, wspominając kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
To, co pan profesor zacytował, słowa kardynała Wyszyńskiego, że po Warszawie trzeba chodzić ze czcią, myślę, że przystają i do tamtych czasów, 5 lat po powstaniu, po wybuchu powstania i do dzisiejszych czasów, kiedy mamy 77 lat po wybuchu powstania. Gdyby pan profesor miał takie najważniejsze postaci powstania wskazać, byśmy też, no o nich, bo to wiadomo, że to jest lud powstańczy. Wszyscy, którzy z zaangażowaniem włączyli się w walkę o wolną Polskę, ale ktoś stał na czele, ktoś jakoś bohatersko dowodził. Czy to jako właśnie dowódca, dyktator powstania, tak mówimy, czy też tacy bohaterowie może wtedy mniej znani, a dzisiaj tacy wypływający i będący dla nas też znakiem i wzorem, no po 77 latach już od powstania, kiedy takich powstań być może nie będziemy przeżywać, ale inne pewnie tak.
No to oczywiście patrząc tak hierarchicznie w struktury dowodzenia, to rzecz jasna najważniejszą postacią był komendant główny Armii Krajowej, generał Tadeusz Burkomorowski, czy też dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, generał, czy wcześniej pułkownik Antoni Chruściel-Monter. Ale powstanie to jest rzeczywiście, tutaj trzeba mówić o tym zbiorowym bohaterze, jakim były oddziały powstańcze i bohaterska ludność cywilna Warszawy, która jak wiemy cierpiała straszliwie, to była ofiara straszliwa. I to jest, można powiedzieć, trudno tutaj wśród tego morza heroizmu, morza wielkiego poświęcenia wyławiać te nazwiska. Tu oczywiście no, trzeba przypomnieć też męczeński los wielu duchownych, chociażby właśnie ojców redemptorystów, którzy też byli bestialsko zamordowani przez oddziały niemieckie, czy też no, za parę dni też będziemy wspominać kolejną rocznicę śmierci, jak mówiono o nim, drugiego słowackiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który też poległ jako żołnierz Powstania Warszawskiego w pierwszych dniach tego zrywu. Więc tu mamy do czynienia rzeczywiście z takim wyliczeniem no, i bohaterów, i męczenników. I rzeczywiście tutaj, jak też cytował w tym liście już przytaczanym prymas Wyszyński słowa, które wypowiedział ojciec święty Pius XII 15 listopada 1944 roku, kiedy mówił odnośnie Powstania Warszawskiego, o tej kaźni ognistej, a właściwie o tyglu, w którym oczyszcza się i uszlachetnia złoto najwyższej próby. Tak mówił o Powstaniu Warszawskim ówczesny papież. I to jest też, można powiedzieć, takie dobre podsumowanie, jeżeli no właśnie szukamy tych bohaterów, w tym tyglu, w którym wytapiało się to złoto najlepszej próby, to były rzeczywiście tysiące ich.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę i za wprowadzenie nas w ten temat, dni, które będziemy przeżywali już niebawem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy.